Kontynuujemy temat szatana i demonów. I tydzień temu, tylko przypomnę króciutko, zobaczyliśmy, że szatan i demony są aniołami, które upadły. To znaczy, że szatan i demony są duchowymi stworzeniami. A to z kolei oznacza, że skoro są duchowymi stworzeniami, to ich moc jest ograniczona. Te stworzenia, jak każde inne, są pod Bożą kontrolą. Szatan nie jest równy Bogu, ponieważ jest tylko stworzeniem. Ponadto zobaczyliśmy, że wszystko, co pochodzi od szatana, jest złe. Biblia nigdy nie pokazuje dobrego działania szatana. Szatan, choć go nie widać, działa i będzie działał do pewnego momentu. I Biblia mówi na przykład, że jedno z działań tego szatana dziś jest to, że jest władcą tego świata. Tego świata, to znaczy ludzi, którzy z powodu grzechu żyją w buncie przeciwko Bogu, którzy nie pojednali się z Ojcem przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I zobaczyliśmy też, że szatan od samego początku dąży do tego, aby być czczonym. Aby to jemu oddawano cześć zamiast Bogu, dlatego tworzy różne religie, dlatego zwodzi ludzi. I to jest, można powiedzieć, takie globalne działanie. Ale dzisiaj dochodzimy do trudniejszych kwestii. Do trudniejszych kwestii. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie skupili się może bardziej na działaniu szatana na poziomie jednostki, na poziomie człowieka. Ponieważ o takim działaniu mówi nam Biblia. Szatan działa nie tylko w odniesieniu do globalnych kwestii, ale też w odniesieniu do pojedynczych ludzi. Jak szatan działa? Po pierwsze, diabeł nie chce, aby człowiek zrozumiał dobrą nowinę, czyli tą wspaniałą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Diabeł nie chce, żeby człowiek zrozumiał to, co jest potrzebne do zbawienia. Generalnie, żeby usłyszeć, żeby człowiek nie usłyszał, nie zrozumiał dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. W przypowieści o siewcy Jezus przedstawia nam działanie diabła. Jezus nauczał, że siewca sieje ziarno i jedno z tych ziaren pada na drogę, gdzie zaraz przylatują ptaki i je zjadają. I później swoim uczniom wyjaśnił, o co chodzi z tymi ptakami. I możemy przeczytać Mateusza 13:19 tego wyjaśnienia. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły. W Ewangelii Marka jest powiedziane, że przychodzi szatan i wybiera to, i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Więc Jezus mówi nam, że diabeł przychodzi do ludzi, którzy usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, ale jej nie zrozumieli. Przychodzi do nich natychmiast, aby zabrać to, co zostało zasiane, żeby czasem nie zrozumieli i nie nawrócili się do Boga. Drugie działanie diabła w życiu pojedynczych ludzi to polega na tym, że diabeł kusi do złego. Widzimy to już na samym początku Biblii. Widzimy, jak diabeł w postaci węża kusi Ewę, aby zjadła zakazany owoc. Widzimy też na początku Nowego Testamentu, kiedy Jezus po tym, jak został ochrzczony przez Jana, udał się na pustynię i tam był kuszony przez szatana. Jak diabeł kusi ludzi? W przypadku Ewy i Jezusa mamy spersonalizowane zło, mamy diabła w konkretnej postaci, mówiącego bezpośrednio do osoby, ale jest to raczej wyjątkowa sytuacja. Z reguły diabeł działa z ukrycia, czy w ukryciu, wkłada nam jakieś myśli. I przykład tego znajdujemy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale w 2 wersecie. Jest napisane: trwała wieczerza, diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Z tej myśli może zrodzić się jakieś pragnienie, tak jak było w przypadku Ewy. Diabeł chciał, aby zapragnęła tego owocu zakazanego. Podobnie było w przypadku Jezusa. Diabeł chciał wzbudzić w Jezusie pewne pragnienia. Po co? Żeby Jezus poszedł za tymi pragnieniami, a nie za Bogiem. Jezus był głodny, ponieważ pościł. Więc czemu by nie zamienić kamieni w chleb? Diabeł pokazał Jezusowi wszystkie królestwa i chwałę ich. Chciał wzbudzić pragnienie w Jezusie, żeby to zdobyć. A żeby to zdobyć, no musiał jedynie pokłonić się diabłu. A dlaczego nie miałby się rzucić z dachu świątyni? Wtedy wszyscy ludzie, którzy byli na jej terenie, zobaczyliby, jak aniołowie służą Jezusowi i wtedy od razu uznaliby go za Mesjasza. Dlaczego sobie nie ułatwić sprawy? Więc szatan poddaje różne myśli, różne pomysły, żeby wzbudzić pragnienia ludzi. Dlaczego pragnienia? Ponieważ ludzie podążają za swoimi pragnieniami. Ludzie są kierowani swoimi pragnieniami. A jeśli będą mieli złe pragnienia, to będą czynić złe rzeczy. Więc diabeł poddaje różne myśli, aby wzbudzić pragnienia i w ten sposób doprowadzić człowieka do grzechu, do nieposłuszeństwa Bogu. Kolejna rzecz, trudna rzecz. Diabeł, szatan może wejść w człowieka. Wielokrotnie możemy czytać w Ewangeliach o tym, jak Jezus wyrzucał demony z ludzi. W Marka 5:1-20 możemy czytać historię o człowieku, o którym czytamy w wersecie drugim, że był opanowany przez ducha nieczystego. Na przykład Biblia Warszawska zamiast słowa opanowany używa słowa opętany. Ale to nie jest dosłowne tłumaczenie. Dosłowne tłumaczenie mówi o człowieku z nieczystym duchem. W Nowym Testamencie są fragmenty, gdzie dosłowne tłumaczenie mówi, że ktoś ma demona lub złego ducha, a przetłumaczone jest to jako opanowanie lub opętanie przez złego ducha. I w wersecie 8 tego 5 rozdziału Ewangelii Marka Jezus zwraca się do ducha nieczystego i mówi do niego: duchu nieczysty, wyjdź z tego człowieka. Więc pewna myśl nasuwa się sama. Skoro duch nieczysty ma wyjść z tego człowieka, to znaczy, że musiał wcześniej w niego wejść. Przykład tego znajdujemy w Jana 13 rozdziale 27 wersecie, gdzie jest mowa o Judaszu. I wtedy, gdy Judasz wziął kawałek chleba, wstąpił w niego szatan. Jezus powiedział więc do niego: spełniaj czym prędzej swój zamiar. Więc szatan wszedł w Judasza. Od tej pory Judasz miał demona złego ducha. To znaczy, że w jakiś sposób demon może wejść człowieka. I na tym może pozostajemy. Oczywiście można się zastanawiać nad kwestią języka, czy język nam oddaje tą rzeczywistość, czy nie ma lepszego sposobu na oddanie tego, co się dzieje. W związku z tym taki język, a nie inny. Ale niemniej jednak Biblia mówi w taki sposób, więc tego się trzymajmy. Co się dzieje, kiedy szatan wejdzie w człowieka? Słowo opętanie lub opanowanie wydaje się, że nie jest tu najlepszym słowem, ponieważ od razu takie słowo nam coś sugeruje, nam narzuca pewien sposób myślenia. Szczególnie, że jak ktoś oglądał horrory, to tam jest to dosyć często używane, prawda, opętanie i to nam już narzuca pewien sposób myślenia. Słowo opanowanie lub opętanie sugeruje, że człowiek, który ma demona, przestał kontrolować swoje życie, nie panuje nad sobą, nie panuje nad swoim postępowaniem. Słowa te sugerują, że teraz to demon ma całkowitą kontrolę nad człowiekiem, a człowiek jest taką marionetką w rękach demona, robi dokładnie to, co demon chce. Więc jak to jest? Co Biblia mówi? Więc w Biblii znajdujemy różne historie ludzi mających demona lub demony, więc przyjrzyjmy się kilku z tym historiom, żeby zobaczyć, co Biblia nam mówi na ten temat. Mamy Judasza, w którego wszedł szatan. I zaraz po tej informacji, która właśnie w tym wersecie pada ciekawe, bardzo ciekawe zdanie. Jezus powiedział do Judasza: spełniaj czym prędzej swój zamiar. Ja już powiedziałem, że to do Judasza, ale można się zastanowić, do kogo Jezus skierował te słowa. Do szatana czy do Judasza? Kontekst wskazuje bardzo jasno, że te słowa nie są skierowane do szatana, ale są skierowane do Judasza. To Judasz miał realizować swój własny zamiar. Judasz robił to, co sam chciał. Kierował się swoją własną wolą. Szatan nie przejął nad nim kontroli. W sensie, że szatan nie zmusił Judasza do robienia czegoś wbrew swojej woli. Nie, Judasz robił to, co chciał. On chciał wydać Jezusa. I dlatego Jezus mówi do niego, spełniaj czym prędzej swój zamiar. W Marka 1:21-28 mamy historię człowieka mającego złego ducha, który w obecności Jezusa zaczął głośno krzyczeć. A to było w synagodze. Jezus nakazał temu duchowi, aby zamilkł i aby wyszedł z tego człowieka i tak się stało. Ten zły duch opuścił tego człowieka i pamiętajmy, że to miało miejsce w synagodze, więc gdyby ten człowiek cały czas chodził w synagodze czy po synagodze i się darł, to wydaje mi się, że z powodu zakłócania porządku tego spotkania zostałby z synagogi wyprowadzony czy wyrzucony, więc wydaje się, że jego zachowanie było przez cały czas normalne. A dopiero w obecności Jezusa ten zły duch nie wytrzymał i zaczął krzyczeć. Też demon użył narzędzia mowy tego człowieka. W Mateusza 9:32-33 mamy innego człowieka mającego demona. Więc przeczytajmy te fragmenty. Gdy uzdrowieni wychodzili, przyprowadzono do niego niemego, opętanego człowieka. Po wypędzeniu demona niemy przemówił, a tłumy ogarnięte zdumieniem powtarzały, nigdy coś takiego nie działo się w Izraelu. Więc człowiek ma demona i z tego powodu jest niemową. Nie może mówić, ale po tym, jak demon zostaje wyrzucony, niemy przemawia. Skąd ci ludzie wiedzieli, że ten człowiek ma demona? Tego tekst nam nie mówi. Możemy się tylko domyślać, że być może jego zachowanie nie było normalne i w jakiś sposób wskazywało na jakiś demoniczny wpływ. Bo inaczej, no to skąd wiedzieć, czy ktoś ma demona? W Łukasza 13:10-17 mamy kolejną historię. Historię pewnej kobiety, która od 18 lat cierpiała fizycznie. Była mocno pochylona i nie mogła się wyprostować. I z wersetu 11 dowiadujemy się, co było tego przyczyną. Obecna tam była kobieta, która od 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. Z tego powodu poruszała się mocno pochylona i w ogóle nie mogła się wyprostować. Dosłownie jest tam napisane, że miała ducha słabości lub dolegliwości. I dalej czytamy, że Jezus położył na nią ręce i wtedy się wyprostowała. I dalej Jezus wyjaśnia, że została uwolniona, ponieważ szatan ją wiązał przez 18 lat. Wydaje się więc, że jedynym skutkiem tego, że ma ducha słabości, jest ta choroba. Kolejna historia w Mateusza 15:21-28 oraz Marka 7:24-30 jest historia kobiety, której córeczka była opanowana przez ducha nieczystego. Dosłownie jest napisane, że ta córka miała nieczystego ducha, ten duch ją dręczył i nie wiemy, na czym polegało to dręczenie, ale możemy wnioskować, że z powodu tego dręczenia musiała leżeć w łóżku, więc prawdopodobnie chodzi o jakąś chorobę. Jakaś słabość. Skąd to wiemy? Ponieważ Jezus uwolnił tę córkę od demona i kiedy ta kobieta wróciła do domu, zastała swoją córkę w łóżku, ale demona już nie było. Demon już odszedł, więc nastąpiła widoczna zmiana. Córka dalej była w łóżku, więc chodzi o to, że została uwolniona od jakiejś choroby. I w końcu mamy też historię pewnego człowieka, który nie miał jednego demona, ale miał wiele demonów. Opis znajduje się w Ewangelii Marka 5:1-13 i mamy tu do czynienia z człowiekiem opanowanym przez ducha nieczystego, dosłownie mający ducha nieczystego. Jak ten człowiek się zachowywał? Możemy o tym przeczytać. Człowiek ten mieszkał w grobowcach i nawet łańcuchem nie dawało się go już związać. Niejednokrotnie bowiem rozrywał łańcuchy i okowy, w które go zakuwano i nikt nie miał siły go ujarzmić. Całymi dniami i nocami przebywał on w grobowcach i w górach, krzyczał i ranił się kamieniami. I dodatkowo dowiadujemy się, że po prostu biegał nago. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że taki człowiek to szaleniec, to wariat. I zdecydowanie zachowanie tego człowieka nie należało do normalnych. Nie wiem, czy spotkaliście kiedyś człowieka, który by mieszkał na cmentarzu i biegał nago i okaleczał się. No, rzadko takie sytuacje się spotyka, więc, bo nie należą do normalnych, tak? Ponadto ten człowiek miał niezwykłą siłę, ale też właśnie przebywał w dziwnych miejscach. Jego zachowanie było dziwne, ponieważ krzyczał i okaleczał się. I pytanie, jakie się tu pojawia, to czy duchy przejęły nad nim całkowitą kontrolę, czy też spowodowały chorobę psychiczną? Nienormalne, wręcz irracjonalne zachowanie. Tekst mówi, że po tym, jak Jezus wygonił te demony, ten człowiek siedział ubrany i zdrowy na umyśle. Więc raczej skłaniałbym się ku temu, że to nie była całkowita kontrola, ale raczej choroba psychiczna spowodowana przez te demony, która była skutkiem tego, że właśnie w tym człowieku było wiele demonów. Ta choroba prowadziła do takiego zachowania. Więc wnioski, jakie płyną z tych przykładów. Czy możemy w ogóle wyciągnąć jakieś wnioski? No jakieś na pewno możemy. Czy znajdujemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania odnośnie działania diabła? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie wiemy na przykład, jak to się dzieje, że pewni ludzie mają demona lub demony. Nie wiemy, jak to się dzieje, że demon może wejść w człowieka. Pismo nie udziela nam takiej odpowiedzi, ale co do pewnych kwestii możemy mieć mniej lub bardziej precyzyjne odpowiedzi. Jeśli chodzi o kwestię przejęcia kontroli demona nad człowiekiem, to wydaje się, że demon takiej kontroli nie może sprawować. Te wszystkie przykłady pokazują, że demon może spowodować jakąś chorobę, niemoc, czy może w jakiś sposób dręczyć człowieka psychicznie lub fizycznie, ale nie mamy żadnego przykładu, gdzie demon całkowicie przejął kontrolę nad jakimś człowiekiem, czy człowieka robiącego coś całkowicie wbrew swojej własnej woli. Pismo mówi na przykład, że do Jezusa przyprowadzano zarówno chorych, jak i tych, którzy mają demona. Czy chorych przyprowadzano na siłę? Nie. Czy tych, którzy mają demona, przyprowadzano na siłę? Też nie. Nie zmuszano ich, prawda, i wbrew ich woli nie przyprowadzano ich do Jezusa. Ci ludzie przychodzili do Jezusa dobrowolnie. A skoro dobrowolnie do Jezusa przychodzili też ludzie mający demona, to znaczy, że demon ich nie kontrolował. Więc osoba, która ma demona, nie jest marionetką w rękach diabła, nie jest w pełni kontrolowana przez diabła. Skoro diabeł jest tym, który kusi, który poddaje złe myśli ludziom, to czy w związku z tym możemy powiedzieć, że każda zła myśl pochodzi od diabła? Tak? Czy każda zła myśl pochodzi od diabła? Na pewno niektóre złe myśli pochodzą od diabła. Na pewno diabeł kusi ludzi, ale to wcale nie znaczy, że wszystkie złe myśli czy całe kuszenie pochodzi wyłącznie od niego. W Jakuba 1,14 czytamy: źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Dlatego odpowiedzialnością chrześcijan nie jest to, aby chodzić i ciągle gromić diabła, ale przede wszystkim, aby umartwiać to, co cielesne, aby przez Ducha Świętego umartwiać te pożądliwości, te żądze, te pragnienia. Nie powinniśmy ciągle obwiniać diabła za złe rzeczy, które to my robimy. Raczej człowiek powinien obwiniać siebie, swoje własne żądze. Skoro czytamy, że diabeł stoi za różnymi chorobami czy słabościami, to czy to znaczy, że każda choroba lub słabość pochodzi od diabła? Zadaję te pytania, ponieważ chrześcijanie te pytania zadają i często dają niewłaściwe odpowiedzi. Więc Biblia rozróżnia między osobami chorymi a osobami mającymi złego ducha. Nie wszystkie choroby są skutkiem tego, że człowiek ma demona. W Mateusza 4,24 jest napisane: wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Sprowadzono zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż, a on ich uzdrawiał. Więc tutaj mamy przykład rozróżnienia pomiędzy chorobami, które miały podłoże demoniczne, a tymi, które takiego podłoża nie miały. Więc nie wszystkie choroby czy słabości pochodzą od diabła. Więc jeżeli nie ma przesłanek wskazujących, że osoba ma demona, to nie powinniśmy przy każdej chorobie gromić diabła jako odpowiedzialnego za tę daną chorobę lub słabość. Bo są chrześcijanie, którzy myślą tak zero-jedynkowo. Diabeł jest zły, choroba jest zła, każda choroba pochodzi od diabła, w związku z tym, żeby pozbyć się choroby, trzeba pozbyć się diabła, będziemy teraz gromić diabła nad każdą chorą osobą. Takie uproszczone myślenie, tyle że to nie, ono nie jest zgodne z Biblią. Nie jest zgodne z tym, co pokazuje nam Biblia. Tak, nie każda choroba czy słabość pochodzi od diabła. Kolejne pytanie. Skoro diabeł może wejść w człowieka, to czy każdy człowiek ma demona? Znowu Biblia mówi nam, że Jezus wyganiał demony, ale Biblia nie mówi nam, że każdy człowiek ma demona. Raczej widzimy, że pewni ludzie mieli demona, ale nie każdy. Stąd musimy powiedzieć, że nie każdy człowiek ma demona. Nie wiemy, jak to się dzieje, że demon wchodzi w człowieka. W Biblii widzimy tylko skutki tego, że ktoś ma ducha nieczystego. A czy chrześcijanin? To jest kolejne pytanie, bardzo ważne. Czy chrześcijanin może mieć ducha nieczystego, może mieć demona? Przez chrześcijanina rozumiem osobę narodzoną na nowo z Ducha Bożego, tak? Która się odrodziła do nowego życia przez Ducha Świętego, uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, odwróciła się od swojego grzechu i jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa. I taka osoba otrzymała Ducha Świętego. Więc to jest chrześcijanin. Taka osoba jest świątynią Ducha Bożego, jest świątynią Bożą. Duch Święty zamieszkuje tę osobę, jest w niej. Więc czy w tym samym czasie taka osoba może mieć Ducha Świętego i złego ducha? Biblia nigdzie nie mówi o takiej ewentualności. Nigdzie nie mamy pokazanego takiego przypadku. Więc raczej trzeba, moim zdaniem, tę ewentualność wykluczyć. Chrześcijanin raczej nie może mieć demona, ale w tym samym czasie trzeba powiedzieć, że chrześcijanin może być kuszony przez diabła i też może doświadczać różnych przeciwności ze strony szatana. Chrześcijanin może popaść w grzech przez oszustwo szatana. Więc to nie jest tak, że chrześcijanin już jest poza działaniem szatana, już jest jakby wyłączony. Szatan nie może w jego życiu nic namieszać. Nie. Ciągle żyjemy w tym świecie i szatan działa i też jest, tydzień temu mówiliśmy o tym, że diabeł chodzi jak lew ryczący i kogo by tu pochłonąć, tak? Więc on jest zainteresowany tym, żeby zwodzić chrześcijan, żeby ich odciągnąć od Chrystusa. Więc próbuje, przywdziewa postać anioła światłości, żeby tylko zaszkodzić chrześcijanom. Więc działa w stosunku do chrześcijan. Czy zatem powinniśmy się bać szatana i demonów? Generalnie w temacie diabła i walki duchowej Biblia mówi nam niewiele. Ale mówi wystarczająco, żebyśmy byli świadomi tej duchowej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, tej niewidocznej duchowej rzeczywistości. Mówi nam to po to, żebyśmy nie byli zaskoczeni, gdy na przykład na naszej drodze stanie jakaś osoba, która będzie miała demona i której zachowanie nie będzie racjonalne. Biblia pozwala nam poznać sposoby działania diabła. Dzięki temu możemy być uważni i rozpoznawać jego działanie. Ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę fakt, że Biblia nie kładzie wielkiego nacisku na walkę duchową. Biblia nie mówi, że teraz mamy polować na demony, czy skupiać się na walce z demonami. Biblia nie mówi, że mamy gromić duchy terytorialne. Słowo Boże skupia się na tym, że powinniśmy żyć sprawiedliwym życiem. Życiem, które podoba się Bogu. Biblia mówi nam, żebyśmy nie grzeszyli. Wayne Grudem, autor teologii systematycznej, na podstawie której mówię te kazania, napisał w swojej książce, kiedy w pierwszym liście do Koryntian pojawia się problem podziałów, to Paweł nie mówi Kościołowi, aby zgromili ducha podziałów, ale po prostu wzywa ich do zgody i żeby byli zjednoczeni, aby byli jedno w myśli i w osądzie. Kiedy mówi im o problemie kazirodztwa, to nie mówi im, aby zgromili ducha kaziroctwa, ale mówi im, że powinno być im przykro i że powinni zastosować dyscyplinę kościelną, aż ten człowiek się opamięta. Takie przykłady w Biblii możemy mnożyć różnych problemów, ale nigdy nie jest nakazane czy zalecone, że problem mamy rozwiązać przez zgromienie diabła czy demona. Powinniśmy zatem skupiać się na tym, by godnie i sprawiedliwie żyć przed Bogiem naszym i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Więc jak przeciwstawić się diabłu? Bo generalnie nie mówi nam wiele Biblii, ale mówi, żeby przeciwstawić się diabłu. Tak, Piotr mówi, że wrogiem chrześcijan jest diabeł i Piotr wzywa swoich adresatów, aby przeciwstawili się mu mocni w wierze, mając świadomość, że te same cierpienia są udziałem braci na całym świecie. Tym samym Piotr mówi swoim adresatom, aby nie byli bierni, ale aktywni, jeśli chodzi o ich wroga. Nie powinni siedzieć z założonymi rękami i nic nie robić, ale też nie powinni się użalać nad sobą i lamentować z tego powodu, ponieważ to są doświadczenia wszystkich wierzących. Piotr wzywa swoich adresatów, aby przeciwstawili się diabłu. Tylko pytanie, jak mają to zrobić? Jak przeciwstawić się diabłu? Jak przeciwstawić się komuś, kogo nie widać? W Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale mamy historię uwięzienia Piotra i Jana z powodu głoszenia Ewangelii. Doświadczyli oni prześladowania za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Stanęli przed Radą Najwyższą Izraela, a ta zakazała im głosić Chrystusa. Skierowali wobec nich różne groźby, żeby ich zmusić do tego, żeby nie głosili Chrystusa, żeby ich przestraszyć. Uczniowie wrócili do swoich i opowiedzieli o tej sytuacji, o tym wszystkim, co się wydarzyło. Jaka była ich reakcja? Tak. Czy od razu przeszli do działania i zaczęli gromić tego ducha terytorialnego czy jakiegokolwiek innego? Przeczytajmy, jaka była ich reakcja. Dzieje Apostolskie 4:24-30. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Władco, zawołali, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Więc jaka była reakcja uczniów? Zaczęli się modlić do Ojca, do Boga. Przedstawili sytuację. I o co wołają? W 29 wersecie mamy wyrażoną prośbę skierowaną do Boga odnośnie całego tego zajścia. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Uczniowie proszą Ojca, aby ten zareagował na te groźby, ale też, żeby dał im głosić słowo z przekonaniem i odwagą. Więc widzimy, że uczniowie nie modlą się przeciwko ludziom. Nie proszą Ojca o to, aby w jakiś przykry sposób zajął się tymi wrogami, żeby ich zmiótł na przykład. W Grece to jest jedno zdanie połączone z spójnikiem i. Zobacz ich groźby i daj nam zgłosić z przekonaniem i odwagą słowo. Oni proszą, aby w obliczu tej sytuacji, tego sprzeciwu, tej przeciwności, tych prześladowań, aby mogli głosić słowo. Więc w ten sposób przeciwstawiają się temu, co im nakazano. W ten sposób przeciwstawiają się diabłu. Proszą Ojca, aby w tych nieprzychylnych okolicznościach mogli głosić Boże Słowo z odwagą i przekonaniem. Czyli proszą, żeby mogli robić to, do czego Bóg ich powołał. W tej modlitwie nie ma gromienia diabła, nie ma gromienia jakichś duchów terytorialnych, jak to nauczają niektórzy, ponieważ nie na tym polega przeciwstawianie się diabłu. Apostoł Paweł, mówiąc o duchowym konflikcie, którego uczestnikami są chrześcijanie, wzywa ich, aby przywdziali całą zbroję Bożą. I czytamy o tym w liście do Efezjan w 6 rozdziale, od 13 do 18. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Obućcie w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Czym jest zbroja Boża? Tą zbroją jest chrześcijańskie życie, wynikające z wiary w Pana Jezusa Chrystusa, która opiera się na Bożym Słowie. Więc kiedy chrześcijanin doświadcza prześladowania z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to jego odpowiedzią na ten diabelski atak powinna być modlitwa. Ojcze, pomóż mi, abym żył tak, jak Ty tego ode mnie oczekujesz, abym robił to, do czego mnie powołałeś. Jeżeli chrześcijanin robi to, wtedy przeciwstawia się diabłu. Dlatego też Piotr wzywa swoich adresatów, aby przeciwstawili się diabłu. Jak mają to zrobić? Będąc mocnymi w wierze, trzymając się swojego wyznania wiary, pamiętając o tym, że jest to konflikt globalny, jest to konflikt wszystkich wierzących. Przez to samo przechodzą inni wierzący, pamiętając, że Jezus zwyciężył szatana. Przeciwstawianie się szatanowi, diabłu, polega na tym, że poddajemy się Bogu i czynimy Jego wolę. Czasami jest ciężko, czasami jest trudno, dlatego potrzebujemy tej całej zbroi Bożej, Bożego Słowa, tak, które mówi nam, co mamy w tej sytuacji robić. Więc temat trudny, nie znajdujemy w piśmie odpowiedzi na wszystkie pytania. Zostajemy z pewnymi może niedopowiedzeniami, czy też niedosytem. Niestety, widać, że Bóg w jakiś sposób tak to zamierzył i powinniśmy być Bogu wdzięczni za to. Chociaż mamy niedosyt, no trudno, ale widać, tak Bóg chciał. Zachęcam do tego, żeby patrzeć, czy też przetrawić to, tak? Spojrzeć na Biblię szerzej, przetrawić to, co zostało powiedziane. Mam nadzieję, że to też nie jest powiedziane w taki sposób dogmatyczny. Jest tak i nie ma inaczej, kropka. Tak? Tutaj, ponieważ Biblia nie dopowiada pewnych rzeczy, więc czy nie mówi pewnych rzeczy jasno, bezpośrednio, więc my też musimy zamilknąć.